aktorka Wrocławskiego Teatru Lalek, Anna Kramarczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Aktorka w tym teatrze, jak policzyłam, od 44 lat. 44, cóż za znacząca cyfra.
Tak, tak długo, myślę, dlatego, że to jest dla mnie jakieś wyjątkowe miejsce, w którym się fantastycznie czuję. To znaczy, zmieniali się dyrektorzy, ale zostawał zespół i ta przynależność do tej fantastycznej grupy powodowała, że nie zmieniałam tego miejsca. Dobrze się tam czułam.
Mhm. A czy dzieci tak samo reagują na słynną Calineczkę, która skończyła już 18 lat? Czy ta Calineczka jest nie dzisiejsza?
Pewnie dzisiaj troszkę inaczej, mając te nowe środki wyrazu teatralnego, pewnie by troszkę inaczej wyglądała. Natomiast myślę, że siłą tego spektaklu jest to, że jest to klasyka, czyli Andersen, czyli klasyczna bajka, przez którą wszystkie dzieci muszą przejść. Ja mówię, jak przez chorobę wieku dziecięcego. więc myślę, że... I są tam lalki. Jak gram 11 postaci w tym spektaklu. Są lalki, klasyka. No jest aktorka, która to robi z wielką pasją i wielką miłością. I myślę, dlatego ten spektakl żyje tyle lat. Krety, mama, żaby dwie, ryba, dwa żuki. No jest tego troszkę.
I wszystko się udaje zrobić jednym głosem?
No jednym głosem, który przez te lata pracy nauczyłam się dobrze tym głosem operować. To znaczy nie męczyć go i nie tracić. Bo jako młoda aktorka zdarzyło mi się stracić głos. Grałam rolę wiedźmy i tak bardzo obniżyłam ten głos. Także po prostu już na premierze nie byłam w stanie powiedzieć ani słowa. Trzeba po prostu umiejętnie głosem operować. Ciągle coś zmieniam w tym spektaklu. Ciągle doskonale, bo nazywam to rzemiosłem artystycznym, czyli ciągle szukam nowych intonacji, pogłębiam animację. To ciągle mi sprawia frajdę. Myślę, dlatego to tak długo żyję jeszcze na scenie. Ponieważ scenariusz został dla mnie napisany, dla konkretnej aktorki, przez bardzo młodą, jeszcze wtedy Agnieszkę Zaskórską.
A to reżyserował Wiesław Hejno.
Wiesław Hejno reżyserował, ale Agnieszka Zaskórska napisała ten scenariusz i razem pracowałyśmy nad tym, żebym mogła podołać temu zadaniu, czyli wykreować tyle postaci głosem. Więc wymyśliłyśmy, że każda z tych postaci będzie miała jedną charakterystyczną głoskę. Żuki mają r, żaby mają r. Rybka ma bardzo dużo samogłosek. O. I to była ta łatwość. Potem ustaliłyśmy, że Calineczka się nie odzywa, bo nie umie mówić. I ona bardzo długo nie mówi. Ona się uczy cały czas. Słucha, patrzy i się uczy. Dlatego ten głos Calineczki pojawia się dopiero wtedy, kiedy ona usiłuje nauczyć się mówić. Zaczyna od samogłosek, a potem, kiedy już miłość wyzwala w niej tą potrzebę komunikowania się, to wtedy pojawia się tylko piosenka. Także ona praktycznie przez cały spektakl nie mówi. Ona zaczyna mówić, uczy się od samogłoski o, a, to, ja. Potem mysz się odzywa. Ty mówisz! Ty mówisz. No nie przedrzeźniaj się! No chodź, idziemy! Idzie. My. No tak, my idziemy. No chodź, no daj mi rękę. Czyli to był dialog Calineczki i myszki.
Jest i takich dialogów jest więcej w jednej sztuce, którą gra pani od 18 lat. I teraz proszę się przyznać, czy zdarzało się zapomnieć tekstu? Umknęła myśl, umknął jakiś fragment, zabrakło tego jednego skojarzenia i co wtedy? Jest pani sama na scenie, o ile partner zawsze może uratować
sytuację. Tak, ja jestem sama na scenie. Ja mam jeszcze inny problem, ponieważ to są lalki, które żyją jednak tyle lat, a one są dość precyzyjne i tak na przykład może się zdarzyć, że oderwie się ręka, noga, skrzydło. No ja muszę być na to przygotowana, także no bywa sytuacje, kiedy oczywiście pamiętam spektakle w trakcie remontu teatru i pamiętam młot pneumatyczny za oknem, który no, rozwalał cały klimat spektaklu i pamiętam, wybiłam się z rytmu i wtedy trzeba się po prostu uspokoić, nie denerwować i po prostu wrócić, jeszcze raz powiedzieć jakąś kwestię, jeszcze raz jakąś scenkę odegrać, także po prostu trzeba sobie z tym radzić. Natomiast ja mam takie zaklęcie, że przed spektaklem komunikuję się z moją Calineczką i mówię, żeby nam się dzisiaj nic nie zdarzyło, żeby nam się dzisiaj nic nie oderwało. Proszę cię bardzo o to. No i ona słucha i do dzisiaj się udaje.
A ta Calineczka po 18 latach też zasłużyła sobie na jakiś
no bywa,
delikatny
bywa,
lifting.
Bywa lifting, fryzurkę poprawiają jej, piorą jej kostium. Ona jest sprawdzana, bo jak gdyby ona po prostu uległa jakiejś poważnemu wypadkowi w czasie spektaklu, no to wtedy byłby problem.
Mhm. A dzieci? Którą postać kochają najbardziej? Właśnie Calineczkę? Czy są reakcje takie
zwrotne? Ja myślę, że tego motyla, bo ze znajomym się pamiętają tego motyla i tak jak ten motyl się tam odzywa kilka razy, to naśladują. Natomiast moją ukochaną postacią jest mysz, która się skrycie kocha w krecie i to jest jakby taki podtekst dla dorosłych. Kilka sygnałów daje, że ona jest, po prostu jest swatką Calineczki z kretem, ale robi to bez pasji, ponieważ sama się kocha w krecie. My się śmiejemy w teatrze, że Calineczka skończyła 18 lat i będzie robić maturę niedługo, a studia i będzie sponsorować kret.
O, dobre. To teraz dzieciństwo. To jest, pani Aniu, pytanie, które chciałam, żeby się pojawiło, bo jestem ciekawa, jakie było pani dzieciństwo. Calineczka i spektakle dla dzieci.
Tak, ale moje dzieciństwo było, kiedyś analizowałam, skąd się wzięła ta Calineczka. Mhm. Pamiętam taki moment, ponieważ prowadziłam teatr prywatny z panem Krzysztofem Gremskim przez 20 lat, robiliśmy spektakle dla dzieci, graliśmy po kilka postaci, czyli mówimy, że to jest taki teatr na cztery ręce, ale na 12 czy na 14 postaci, musieliśmy zmieniać głosy. I kiedy już miałam świadomość takiego warsztatu, że już opanowałam ten warsztat, więc przyszłam do dyrektora Hejny i mówię, że chciałabym spróbować zagrać spektakl jednoosobowy. I dyrektor zapytał, a cóż to by miało być? Cóż to za tytuł? A ja nie byłam przygotowana na to. Ja po prostu chciałam spróbować.
Nie wiedząc jeszcze, jaki spektakl?
Nie wiedząc, jaki spektakl. Nie, to po prostu było. I mówię, tak się zastanawiałam i w pewnym momencie mówię, Calineczka. A on mówi, a czy ty masz świadomość, że tam jest bardzo dużo postaci? Ja mówię, no tak, mam, ale no nie wiem, czy ja dam radę. A dyrektor mówi, no jak nie dasz rady, to dam ci drugiego aktora. Ja mówię, o nie, no to ja może spróbuję, zanim ktoś miałby mi w tym pomóc. A potem zaczęłam analizować, skąd ta Calineczka. Urodziłam się w Gryfowie Śląskim, cudownym małym miasteczku. W czasie porodu, w domu się wtedy porody odbywały, prawdopodobnie uszkodzono mi staw biodrowy, wyrwano mi nóżkę. I trafiłam do szpitala w Łodzi po chyba 2 latach na bardzo poważną operację i byłam jakby oddzielona od mojego rodzeństwa, od mamy. Byłam tylko z babcią i z dziadkiem w tej Łodzi przez 4 lata. Byłam chyba rok w gipsie. Bardzo poważna operacja w latach 50. udała się wtedy w Łodzi. Babcia przeczytała mi tą bajkę o Calineczce wtedy i chyba ja się zidentyfikowałam z taką chyba samotnością wtedy, bo ja byłam bez mojego rodzeństwa. Miałam starszą siostrę i młodszego brata. I myślę, że gdzieś to tam sobie zakiełkowało i wtedy, kiedy dyrektor zapytał, to było pierwsze skojarzenie. Chyba ja się wtedy identyfikowałam z taką właśnie chyba bardzo samotną, maleńką osóbką.
Z taką, która jest wrzucona w taki dorosły jednak świat, prawda? Świat lekarzy, szpitala.
Tak, chyba tak. Chyba ta bajka na mnie chyba wywarła wtedy takie bardzo mocne, bo się zidentyfikowałam z jej samotnością. Chyba tak bardzo to wtedy przeżyłam. Tak myślę, tak potem analizowałam. Pamiętam też taki moment, ja się wychowywałam w rodzinie wielopokoleniowej, czyli babcia, dziadek, mama, rodzeństwo. I pamiętam, wszyscy byli jakoś zajęci pracą i jakoś odczuwałam taki deficyt uwagi. I pamiętam, że to była taka manipulacja, teraz jak analizuję to, że to była taka manipulacja z dzieciństwa, że bardzo bolał mnie brzuch. Chciałam, żeby mama zwróciła na mnie uwagę, bo mój brat zaczynał chodzić, siostra sama już chodziła i wszyscy się kimś zajmowali, tylko nie mną. I pamiętam, tak wymagałam takiej uwagi i nie miałam tej uwagi. I pamiętam, że ciągle udawałam, że boli mnie brzuch. Strasznie bolał mnie brzuch i ciągle był płacz i żeby mama na mnie zwróciła uwagę. I pamiętam, że w pewnym momencie to już tak, to było tak natarczywe z mojej strony, że wylądowałam w szpitalu. Drugi raz wylądowałam w szpitalu i nie zapomnę nigdy tego dnia. I to był mój pierwszy monodram, kiedy w niedzielę przy moim łóżku stanęła babcia Handzia, dziadek Bazylii, siostra Irenka, brat Zbyszek, mama Basia, tato Bolo. cała rodzina i po prostu spełniło się to, chyba czego oczekiwałam i po prostu od tego momentu przestała się manipulacja.
A zaczęło się aktorstwo.
A zaczęło się aktorstwo, tak. I zaczęło się aktorstwo, zaczęło się recytowanie wierszy w szkole, wygrywanie konkursów recytatorskich, potem był teatr. Też się nie odważyłam nigdy zdawać do szkoły teatralnej od razu po maturze, ponieważ byłam z małego miasteczka, nie miałam okazji uczyć się śpiewu, a miałam jakąś taką świadomość, że wynikało to stąd, że miałam potrzebę śpiewania. No i śpiewałam. Śpiewałam, jak śpiewałam, myjąc na przykład naczynia, sprzątając, manifestowałam swoją jedność z kosmosem tym śpiewem głośnym, a cała rodzina mówiła: Aniu, tylko nie śpiewaj. Aniu, tylko nie śpiewaj. No więc jak ja mogłam zdawać do szkoły teatralnej, mając taką blokadę, którą dostałam od najbliższych. W związku z tym poszłam do szkoły jakiejś medycznej, pomaturalnej, potem zaczęłam studia na pedagogice zaocznej, podejmując już pracę. I nagle się dowiedziałam, że otwierają wydział lalkarski, tak jakby specjalnie dla mnie, we Wrocławiu. Oczywiście jeszcze byłam w Teatrze Studenckim Kalambur, w Teatrze Misterium, także troszkę pośpiewałam w tych teatrach, także się odważyłam zdawać do szkoły na wydział lalkarski, a miałam cudownego nauczyciela Zbyszka Karneckiego, wybitnego kompozytora. I Zbyszek mi mówi: kto cię tak, kobieto, zablokował? Przecież ty możesz śpiewać. Ja cię nauczę, nie będzie belkanta, ale nauczę cię robić piosenki. Także dziękuję Zbyszku bardzo, bardzo. Dałeś mi wtedy odwagę i zaczęłam śpiewać w teatrze.
A jak wspomina pani egzaminy do tej szkoły teatralnej? No właśnie. Bo to
egzaminy wspominam zabawnie, ponieważ dostałam do ręki lalkę jakiegoś wielkiego psa z wielkim ogonem, którą po raz pierwszy, lalkę teatralną miałam po raz pierwszy w ręku. I pamiętam jakiś parawan i mam zagrać etiudę, czyli pokazać kilka stanów, takich stanów emocjonalnych tego psa, czyli jak waruje, jak reaguje na kogoś, po prostu jak ta lalka na tej mojej dłoni zacznie żyć. I pamiętam, że ten wielki ogon zwisał mi po prostu na twarzy, no więc co ja jakiś gest zrobię, to ten ogon pach za parawan, ponieważ mi przeszkadzał. Znowu coś robi, ten ogon pach za parawan. Ja nagle słyszę śmiech tej komisji i oni mówią: ale ma poczucie humoru. Co nie miało nic wspólnego z poczuciem humoru, tylko po prostu, no po prostu z przeszkadzaniem mi tego elementu.
Pojawił się Wrocław. Wrocław to były studia?
Wrocław to była próba dostania się na psychologię, ale chyba za mało, że tak powiem, przysiadłam do nauki. Kilka razy zdawałam na tą psychologię, a dzisiaj moja córka, Kasia Żelazny, jest psychologiem. Widocznie tak miało być. Natomiast ja nie dostałam się na psychologię, więc poszłam do szkoły medycznej, którą ukończyłam i potem zaczęłam pracę, a podjęłam studia potem właśnie na pedagogice.
Czy z tych lalek miała pani kiedyś taki pomysł, żeby właśnie wyjść, zostawić lalki, a pojawić na dużym ekranie i takie marzenie, żeby grać w filmach, w wielkich produkcjach u znanych reżyserów?
Ja wiem, że to jest mój zawód, że jestem lalkarzem, to jest mój zawód. Oczywiście, że my jesteśmy kształceni, że jesteśmy w stanie, moi studenci, ja uczę w szkole teatralnej, moi studenci próbują swoich sił, niektórzy z powodzeniem w filmie. Natomiast jeżeli mam taką ofertę, to bardzo chętnie z niej korzystam. Pamiętam, pierwsze były dosyć trudne, pierwsze próby, ponieważ my lalkarze, animując martwą materię, dajemy z siebie wszystko, czyli dajemy bardzo dużo energii, dajemy miny, gesty, głos, to wszystko, żeby to, co nie żyje, nagle zaczęło chodzić, myśleć, ruszać się, reagować, gadać. I w związku z tym pierwsze, pamiętam, sceny w filmie, reżyser mówi: mniej tych min, mniej tego głosu. Ja się tego dopiero uczę. Myślę, że moi studenci też się tego uczą, że tu dostajemy, że musimy być bardzo kreatywni. Natomiast moi studenci mówią, że bardzo z nich są z kolei zadowoleni reżyserzy dramatyczni. Oni trafiają do teatrów dramatycznych, ale mają jakby inny stosunek i do rekwizytu, do kostiumu, do pewnych elementów na scenie i jeśli chodzi o odwagę w proponowaniu, są odważniejsi, bardziej szaleni. Czyli ta nauka na Wydziale Larkarskim daje im taką bazę do takiej ogromnej kreatywności.
Ale jako pedagog właśnie, teraz Akademii Sztuk Teatralnej, kiedyś Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, obserwuje Pani też studentów. Jak różnią się od tych studentów sprzed lat? Czy to jest tak, że pokolenia też mają jakieś swoje oczekiwania, pomysły na ten zawód?
Ja myślę, że też, że oni się zmienili, ponieważ to są studenci, którzy jeżeli stawiają na aktorstwo, to startują do wszystkich szkół teatralnych. Bo mówią, w tym roku mają, powiedzmy, oczekiwania na taką postać, a w następnym na taką. Dzisiaj chcą szczupłe blondynki, jutro tęgich facetów i tak dalej, co nie jest prawdą. Szkoła wybiera u ludzi utalentowanych. W tym roku na przykład są ludzie, którzy już mają ogromny dorobek, pokończone studia i nagle zdawał chłopiec, nie wiem, bo już nie byłam przy już ogłaszaniu listy, ale zdawał chłopiec, który skończył architekturę. Ja się go pytam, masz fantastyczny zawód. Dlaczego zdajesz na Wydział Lalkarski? I on mówi, dlatego że moja mama chciała być architektem wnętrz. Ja realizowałam jej marzenia, zrobiłam te studia, a teraz jest czas na realizowanie własnych marzeń. Świetnie zdał egzamin, znakomicie, także niepowiedziane, czy się nie dostał, nie wiem, nie oglądałam tej listy. Ale też zdawał pan, bardzo dojrzały, po 30. Też w okresie, kiedy mógł zdawać do szkoły teatralnej, jakieś zawirowania w rodzinie były. Nie mógł wtedy podjąć tych studiów i próbował teraz. Także ktoś ma jakieś marzenia, gdzieś długo nie ma odwagi, a jak już ma odwagę, to wtedy idzie na całość i idzie do wszystkich szkół. I do Warszawy, i do Łodzi, i do Krakowa, i do Białegostoku, i do nas. I oni chcą być takimi totalnymi aktorami. Czyli tutaj nauczą się rzemiosła. Ja pamiętam te lata, kiedy 20 lat temu, pamiętam spotykałam moich studentów na różnych festiwalach i oni mówili, pani profesor, ja pracuję w dramacie, ale ja mam swój prywatny teatr lalkowy, ja żyję z tego. Czyli daliśmy im narzędzia, że mogą, no teraz ta sytuacja jest trudna, prawda, ale bardzo dużo moich studentów założyło swoje prywatne teatry. I zarobkują w ten sposób, a grają w filmach, grają w dramacie.
Czyli to nie jest tak, że siadają i czekają na ten telefon, który zadzwoni, teatr z teatru, który ich zaangażuje, albo z filmu, czy od reżysera, bo...
Bardzo jest trudno w tej chwili o pracę taką etatową w teatrach. Oni idą na jakieś projekty, oni się gdzieś tam skrzykują i organizują projekty, robią projekty.
Etiudy filmowe jakieś?
Tak. Oni szukają swojego miejsca i niektórzy trafiają do radia, niektórzy do reklam.
Do serialowych produkcji.
Tak. Znajdują, to jest bardzo trudny zawód wbrew pozorom. I jeżeli się nie ma ogromnej pasji i jakiejś takiej konsekwencji, to się jest tak rzucanym od lewa do prawa i tak bardzo ciężko znaleźć swoje miejsce.
A był taki moment, tak jak wspomniała pani, że ktoś zdający do szkoły teatralnej pomyślał sobie, teraz jest czas na realizację moich marzeń. Miała pani też coś takiego w życiu? Moment.
No ja mam swoją pasję. Ja mam starą chatę w górach pod Świeradowem, którą remontuję od lat. Co roku coś tam się dzieje. Upiększam ją, kupuję mnóstwo. Jestem w ogóle gadżeciara. Chodzę po tych targach, kupuję mnóstwo pięknych rzeczy, kolekcjonuję stare lalki. Także mam pasję. W tej chwili ta moja chata w środku lasu, w Gierczynie, przepięknym miejscu, jest takim moim miejscem, gdzie moje pasje dekoratorskie, że tak powiem, realizuję, kupując mnóstwo różnych, nikomu niepotrzebnych, ale cudownych rzeczy.
Jakich na przykład?
Na przykład piękne lalki. Kolekcjonuję lalki.
A te lalki to mi się też z kimś kojarzą, takie kolekcjonowanie lalek. Z Henrykiem Tomaszewskim, który też przecież kolekcjonował lalki.
Tak.
Ale co to znaczy kolekcjonować lalki? To znaczy zbierać takie lalki, które gdzieś zostały porzucone i niechciane?
To znaczy,
czy takie, że podróżujemy gdzieś i znajdujemy jakieś...
Jeżeli podróżujemy, to oczywiście kupujemy, ale bywa tak, że ludzie Europy jeżdżą po świecie, kupują takie lalki, ponieważ one są, te lalki teatralne, fascynujące, na przykład marionetki indyjskie. I te lalki to jest taka kolejność życia pięknych rzeczy, że one One są z nami przez jakąś chwilę, dostają naszą energię, są głaskane, czyszczone, dotykane, wiszą, oglądane są. Potem trafiają do pudełka, a z pudełka na strych, ze strychu do piwnicy, a potem trzeba je wynieść i one trafiają na te targi. U nas na Młyn, w Cieplicach jest taki targ fantastyczny. I potem ja się zjawiam i mówię, Boże, co ta piękna lalka tu robi za jakieś takie śmieszne pieniądze? I ona wtedy trafi do mnie i ma nowe życie. I takie tajlandzkie piękne marionetki, jawajki, no one są piekielnie dekoracyjne. No, także że to jest okazja po prostu trafić na taką rzecz. Kupiłam całą kolekcję bardzo maleńkich marionetek. Też ktoś po prostu gdzieś kiedyś kupił w świecie i po prostu wyczerpała się ta energia dająca radość i no, wtedy to trafia właśnie w takie miejsca.
Bajkowo to brzmi, naprawdę ale bajkowo
tak,
to brzmi.
Ale tak jest, ale tak, a bywała pani na takich targach?
Gdzie bywam można... na targach, tak. Każdy można... zwraca na coś innego, o lalkach nie pomyślałam, ale chyba tak, się zacznę każdy, przyglądać.
Tak, ale to ja mówię, każdy towar ma swojego kupca. Ktoś idzie, nie zauważy, a ktoś nagle mówi, Boże, to na mnie czekało, to jest dla mnie.
Tak. I to czasem tak jest, że to na nas czeka i później trafia to do naszego domu i tak jak pani mówi, dostaje nowe życie. A to nowe życie lalek na czym polega? Że one po prostu siedzą i pięknie wyglądają, one są poustawiane? Czy
nie,
one...
ja przyjeżdżają dzieci moich najbliższych i wtedy robimy teatr. I one stają się aktorami, wymyślają historię. To jest niebywale kreatywne, ponieważ nagle pojawiają się tematy, ja na nie bym nie wpadła. I te dzieci po prostu robią teatr. Mam taką scenkę, także specjalnie uszytą na takie okazje. Także to ma też jeszcze dodatkowe życie. Żyje właśnie w tym domu.
To ciekawe, że dzieci jeszcze potrafią się bawić w teatr, mając do dyspozycji tak wiele...
Bardzo. Ja, to jest niesamowite, że jeżeli dają temu życie, są sprawcami, przenoszą emocje, swoje emocje, to jest niebywałe zupełnie.
Zobaczyć, co dla tych dzieci jest ważne, czym one żyją, co rozbudza ich radość, co smutek.
Tak, ja pracując z Krzysiem Gremskim, realizując te spektakle dla dzieci, dla małych dzieci, myśmy się nauczyli, jak robiliśmy próby generalne, stawialiśmy kamerę na widownię. To jest takie 200 maleńkich gardełek rozkrzyczanych. Graliśmy spektakl, kamera obserwowała dzieci i zobaczyliśmy, w którym momencie dzieci tracą uwagę, przestają patrzeć, zaczynają rozmawiać i w tym momencie wiedzieliśmy, że tutaj trzeba coś zrobić, żeby tą uwagę w dalszym ciągu utrzymać. I nauczyliśmy się panować nad emocjami dzieci, czyli jak uciszyć taką wielką, rozbawioną salę, jak ich rozśmieszyć. To lata, że tak powiem, doświadczenia. Tego się nauczyliśmy.
Ale to jest najbardziej wymagająca i też najbardziej szczera publiczność.
Tak, i bardzo uczciwa. Tam nie ma żadnego ściemniania. Tu albo się podoba, albo się nie podoba, albo interesuje, albo nie interesuje. No właśnie. Teraz u nas w teatrze powstaje, jesteśmy w trakcie prób kilka bajek Andersena, od nowa tłumaczonych. I to będzie bardzo współczesne spojrzenie na problemy uniwersalne, które są w bajkach Andersena. Premiera już niebawem w październiku. Może być to bardzo interesujące.
No właśnie, ja się wychowywałam na bajkach Andersena, a pani?
Też. Tytuł będzie Andersen przez duże litery, Andersen w teatrze. Inaczej o Andersenie w teatrze, czyli...
Jak sen.
Ander, inaczej sen, Andersen w teatrze. Taki tytuł będzie miał ten spektakl.
No i będzie pani w roli tam?
Ja będę kibicować moim...
Wśród widzów.
Z Krzysiem zrobiliśmy teraz taki spektakl w marionetkach w Teatrze Lalek. Zostań moim przyjacielem. Tomek Mann napisał sztukę o historii zwierzątek i taką drogę, którą odbywają. Jedno zostało porzucone przez panią swoją i spotykają się i pokonują jakąś drogę. To wszystko marionetki. I przyszła do nas pani z dwójką dzieci, potem za parawan, bo potem mogą obejrzeć kuchnię tego, bo tam jest też chyba 13 postaci, my tylko w dwójkę z Krzysiem operujemy. Nas nie widać, aktorów nie widać. Założyliśmy tak, żeby to była magia, kompletna magia, żeby tylko lalki były i ogromne emocje. I pani bywa na wszystkich spektaklach i mówi, że dzieci robią teatr w domu właśnie. I mówi, że chciała nam właśnie podziękować, bo bardzo dzieci przeżyły ten spektakl. I potem wszystkie lalki w domu, które są takimi przytulankami, są zamieniane na lalki teatralne i są też animowane przez te dzieci. Także bardzo nam miło, że gdzieś tam uruchamiamy taką potrzebę teatru w domach.
Do Teatru Lalek jak zawsze będziemy wysyłać naszych małych słuchaczy, bo to jest magiczny świat i magiczne miejsce też we Wrocławiu. Sam budynek jest magiczny,
tak,
prawda?
To
jest miejsce, które już mijając, no, mamy ochotę tam wejść.
Tak.
A jeszcze jak zobaczymy spektakl, Calineczka w pani wykonaniu od 18 lat, jak wspomniałyśmy. No dobrze, ale jakieś marzenia na pewno są?
Moje marzenia? No robić to, co robię, być w dobrym zdrowiu. To jest dla mnie najważniejsze w tej chwili. Jestem po chorobie nowotworowej. Mówię o tym dlatego, żeby dać nadzieję innym kobietom. Przeszłam ją kilka lat temu, ale myślę, że jakoś tak chyba nie zachorowałam w głowie, może tak. Ponieważ przeszłam całą procedurę, czyli operacja rak piersi, operacja, naświetlanie, chemia. I pamiętam, że od razu po operacji wróciłam do szkoły, czyli prowadziłam zajęcia ze studentami, byłam w próbach, grałam w spektakle i po prostu potraktowałam to wszystko jakoś bardzo zadaniowo i wyszłam, jestem już 10 lat po tej terapii, ale tak jak nie litowałam się nad sobą, nie utyskiwałam, po prostu ja urodziłam się w miasteczku, w którym był ciężki przemysł. Ten Gryfów Śląski otoczony był fabrykami. Była fabryka nawozów sztucznych, fabryka suchych farb, azbestu. Ja się uczyłam pływać w rzece, w której w latach 50. wyrzucano do rzeki ścieki z azbestu. A myśmy się uczyli pływać w tej rzece. Teraz już nie ma tego przemysłu w Gryfowie, ale dużo ludzi chorowało właśnie na nowotwory. Także pewnie niektóre panie usłyszą za kilka dni, ale to nie jest wyrok. To jest po prostu trzeba z tym walczyć. To jest choroba, podejść do tego zadaniowo i powalczyć i wygrać. Daję nadzieję wszystkim paniom.
Zdrowia będziemy życzyć niezmiennie i oczywiście będziemy czekać na kolejne role w teatrze.
A jeszcze a propos pasji, to no moją pasją jest czytanie poezji, czyli codziennie jeden wiersz. Chwytam jakikolwiek tomik, ponieważ dzień bez jednego przeczytanego wiersza jest dniem straconym. Niektóre, które wpadają i robią na mnie wrażenie, zapisuję. I wtedy dzielę się z moimi przyjaciółmi. Wysyłam im po prostu taki wierszyk. I teraz mam taki bardzo króciutki, który daje nadzieję. Jana Skacela, czeskiego poety, nieżyjącego już, modlitwa. Daj mi źródełko, gdzieś pod lasem, niezbyt głębokie, wody parę kropel, a do niej żabkę, która wodę czyści. Jesienią wyjmę garść opadłych liści, zimą postaram się, by nie zamarzło. W sierpniu spragnionych do wody sprowadzę. I to już wszystko. Wszak masz taką władzę, by zrobić dla mnie małą jamkę w wodzie, w której przeglądać się będą niebiosa.
Profesor Anna Kramarczyk, aktorka Wrocławskiego Teatru Lalek, ale także i pani profesor Akademii Sztuk Teatralnych była dziś naszym gościem przy sobotniej kawie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.